Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry. Ze mną w studiu dr Grzegorz Diemiętiew, Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
Witam serdecznie.
No i dziś temat jako żywo istotny. Mówić będziemy o szkoleniach ludności. Muszę dopytać, czy nasze społeczeństwo potrzebuje specjalistycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności?
Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Jeśli chodzi o szkolenia z ochrony ludności, Szanowni Państwo, oczywiście potrzebujemy, bo szkolić się trzeba. Jest taka bardzo fajna maksyma, że powinniśmy się szkolić, nie powiem dokładnie, ale sens tej maksymy jest taka, że przygotowujemy się na to, co jest nieprzygotowane, więc musimy się przygotowywać na każde rodzaje zagrożeń, a w związku z tym, że w świecie, no bym powiedział, ostatnie 6-7 lat daje nam jako społeczeństwo tak mocno w kość. Nie mówię, że wcześniej pokolenia nie miały łatwiej, bo miały bardzo dużo, bo mieliśmy różne perturbacje historyczne, ale natomiast, Szanowni Państwo, tak patrząc, 7 lat wstecz mamy COVID, mamy różnego rodzaju kataklizmy naturalne, bo ten nasz klimat się strasznie zmienia, więc mamy te i powodzie błyskawiczne, i powódź to ostatnia, co była przecież w zeszłym roku na południu Polski, nas nawiedziła. Mamy nieszczęsną wojnę na Ukrainie, czyli no, kryzys
hybrydową,
migracyjny,
którą
wojna
mamy
hybrydowa,
od lat.
Jakieś dywersje, więc Szanowni Państwo, ostatnie 7 lat bardzo mocno dało nam do zrozumienia, my badacze, którzy zajmujemy się badaniem zjawiska bezpieczeństwa, dało nam jeszcze dodatkową motywację do tego, że szkolić się trzeba. Trzeba się przygotowywać. Całe szczęście, że ustawodawca, czyli nasz rząd też wprowadził, już widzi zagrożenie to, że my, obywatele, urzędnicy, całe społeczeństwo musimy się szkolić. I pokłosiem tego jest ustawa o ochronie ludności. Więc my się bardzo cieszymy, nasze całe środowisko, że ta ustawa jest. Natomiast jest ona o 10 lat za późno, niestety. Bo patrząc na te realia, które się dzieją, no to jesteśmy o 10 lat do tyłu. Natomiast bardzo dobrze, że jest, cieszymy się bardzo, no i szkolimy.
No dobra, no to teraz tak, ochrona ludności, co wchodzi w skład szkoleń i kto bierze w nich udział?
Ja już mówię, ustawodawca, wprowadzając ustawę o ochronie ludności, zapowiedział, że... Dokładnie zapowiedział 6 rodzajów szkoleń. Są to szkolenia obowiązkowe, które urzędnicy, którzy samorządy, które mają w swojej jurysdykcji swoje terytorium, mają do przeprowadzenia. Są to szkolenia dla podmiotów kadry urzędniczej, dla podmioty kadry dowódczej, dla podmiotów Korpusu Obrony Cywilnej, który notabene, mamy nadzieję, bo w grudniu mają wyjść rozporządzenia, czyli wraca powszechna obrona cywilna. To, co kiedyś Państwo na pewno starszej daty pamiętają, jeszcze w szkołach taki przedmiot, ja też jeszcze pamiętam, ten przedmiot było przysposobienie obronne i później było cała ta obrona cywilna, to wraca i to będzie ze zdwojoną siłą, więc w grudniu mają być rozporządzenia wykonawcze już do tej ustawy.
Ale nie mówimy o tym, że teraz młodzi ludzie będą, już pomijam komisje, które są wojskowe,
tak,
ale będą wcielani do wojska po prostu na przymusowe szkolenia.
Nie, to jeszcze nie.
Bo no, gdzieś to wybrzmiało w przestrzeni publicznej i nie ukrywam, odezwały się głosy młodych ludzi, którzy mówią, ja nie chcę.
Ja rozumiem,
po prostu ja nie chcę. I ja to rozumiem. Tak, dla mnie do wojska powinien iść ten, kto chce, a nie być z góry przymuszany do tego, żeby przechodzić szkolenie wojskowe.
Zgadza się.
Z niewolnika nie ma pracownika, ja tak uważam.
Zgadzam się, bo dokładnie. To jest, jak najbardziej, Asiu, masz rację. Ale ustawodawca dla takich osób, które nie chcą iść do wojska, nie chcą pełnić tej służby wojskowej, przewidział taki element jak obrona cywilna. Czyli każdy, który ma, bym powiedział, jakieś unikalne cechy dowódcze, logistyczne, no, medycyna to odpada, bo to z urzędu już są w zasadzie włączeni w system obrony cywilnej, ochrony ludności, mogą sprawdzić się, że w przypadku jakiegoś sytuacji kryzysowej, nie mówię, że to ma być wojna, bo to jest najczarniejszy scenariusz, mam nadzieję, który odpuka się wmalowany, nigdy nie wydarzy, ale musimy być na to przygotowani. Natomiast obrona cywilna będzie polegała na tym, że ma być tym nawet podczas kryzysu, czyli tak jak mieliśmy na południu, bardzo tam, Szanowni Państwo, nasze społeczeństwo jest społeczeństwem pięknym. Obserwujemy, że jesteśmy narodem niby podzielonym na pół, złamane serce polskie jest, ale w przypadku wspólnego zagrożenia czy kryzysu potrafimy się zjednoczyć jak inny naród
ponad,
na świecie.
Tak, podziałamy.
I to pokazała też ostatnia powódź. COVID to swoją drogą. Te koła gospodyń wiejskich, ludzie, którzy pomagali
wolontariusze,
służbie zdrowia. No
tak.
Po prostu to było piękne, budujące i czy choćby sam kryzys na granicy polsko-ukraińskiej, czyli te masy uciekinierów, No my jako społeczeństwo zdaliśmy ten egzamin. Natomiast druga sprawa jest taka, że w tym Korpusie Obrony Cywilnej, jeszcze wrócę do tej powodzi, też pokazało to, że ten, ta obrona cywilna musi zostać przywrócona, bo jak rozmawialiśmy ze strażakami, którzy dowodzili akcją na południu, to też oni wiedzieli, co mają robić, strażacy. Bo to są fachowcy, całe wszystkie służby mundurowe. To nie trzeba im mówić, to naprawdę, jeśli chodzi o działania operacyjne, to wielki ukłon dla tych ludzi. Bo bez nich byśmy sobie jako społeczeństwo nie poradzili. Natomiast oni też musieli się zmierzyć z tym problemem, że bardzo duża masa pomocy z zewnątrz chciała uczestniczyć w tej akcji, a oni no nie mogą wpuścić jednej czy drugiej osoby na teren niesprawdzony, bo może być wyciek gazu, mogą być studzienki otwarte, no mogą, to też dla nich są zagrożenia. Dlatego ta obrona cywilna ma też pomóc tym, że ma być to jakby ten cywilny obszar, który będzie już jako tako sformalizowany, nie mówię, że umundurowany, ale ma być to sformalizowane, że każdy będzie wiedział, jak może pomóc jako cywil, jako obywatel, więc to jest bardzo ważne. Natomiast te szkolenia, nie dokończyłem, jest ich 6 rodzajów, będą też szkolenia dla ochrony ludności. My jako Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku spełniamy bardzo rygorystyczne kryteria dotyczących podmiotów, które mogą te szkolenia prowadzić. Mhm. To są bardzo rygorystyczne, bo to musi być co najmniej 10 lat prowadzenia kierunku studiów związanych z bezpieczeństwem bądź obronnością. Musi być też kadra przygotowana. Całe szczęście mamy tą kadrę. Jest nas parę osób tutaj w katedrze, które te szkolenia przeprowadza. I cieszy nas bardzo to, że urzędnicy do nas się zwracają z prośbą o przeprowadzenie tego typu szkoleń, bo możemy się tak troszeczkę pochwalić, że to ruszyło we wrześniu. Gminy dostały w ramach, czy gminy, powiaty i miasta dostały w ramach dotacji celowej z właśnie tego ochrony ludności.
Dostały duże środki, duże środki, tak na zakup sprzętu i na szkolenia.
Tak, na szkolenia. Szkolenia muszą być właśnie obowiązkowo wykorzystane, więc szanowni państwo, na pewno, jeżeli nie w tym roku, bo
kalendarz się kończy,
szanowni państwo. My jeździmy od Świnoujścia do Gdańska i jeszcze dalej, bym powiedział, i szkolimy już urzędników. One teraz wchodzą w etap powoli już ludności. Natomiast ja bym też państwa bardzo zachęcał do tego, bo one nie są obowiązkowe. To nie jest tak, że państwa ktoś zmusi do szkolenia, tego ustawodawca czy tutaj administracja samorządowa będzie państwu dawała propozycje. To są, nie są długie szkolenia, bo to jest tylko 6 godzin. A warto posłuchać, bo może dla urzędników one są na tyle konieczne, że one też jest dużo rozmowy o właśnie zasadach formalnych, ustawach. Państwo no nie do końca muszą wiedzieć, co z czego wynika, jaki paragraf ustawy, no to jest mniej ciekawe, ale my państwa, jeśli chodzi o szkolenie dla ludności, będziemy starać się przeszkolić, choćby pod tym kątem, jak udzielić pierwszej pomocy.
Medycyna pola walki, takie modne ostatnio.
Też się mówi o tym, tak, ale na przykład plecak ewakuacyjny, jak powinien zebrać, co mi przygotowanego w domu, gdzie znaleźć miejsce schronienia, bo dużo się ciągle krytykuje, że no, nawet nasze piękne miasto Słupsk jest wykaz miejsc budowli schronów, no że tych schronów trochę słabo w Słupsku jest.
No tak, i że te, które są...
I pamiętają jeszcze zimną wojnę.
Tak.
Natomiast, szanowni państwo, my podczas tych szkoleń my też mówimy, jakie miejsca schronienia to mogą być. To są na przykład garaże podziemne. Ja nie mówię, że to są piwnice w blokach, bo piwnica w bloku to jest, bym powiedział, trumna bez wyjścia, bo ja tak szybko jeszcze powiem, że jeśli ma być to miejsce schronienia, to musi mieć co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne. Więc jeżeli, szanowni państwo, by się zawalił wasz blok, to nie macie gdzie wyjść, a piwnica to jest w zasadzie wtedy trumna. Więc unikajmy tych piwnic. Natomiast ja też bym chciał troszkę optymizmu, bo wszyscy ciągle mówimy o negatywnych aspektach. Natomiast dobrze, że to jest, że się dzieje. Dajmy urzędnikom działać i całemu naszemu systemowi ochrony ludności, bo ja chciałbym zapytać się, czy państwo, a czy może ty wiesz, ile Finlandia budowała system ochrony ludności, czy Szwajcaria, taka jako stawiana jako wzór, że każdy mieszkaniec ma swoją broń, może mieć, ma schrony, no są przygotowani,
dwie dekady.
Wszystko. Szwajcaria 25 lat, Finlandia 30. My dopiero teraz zaczynamy. Okay. To jest to, co ten okres transformacji naszej ustrojowej troszkę przespaliśmy, bo zachłysnęliśmy się troszkę tą wolnością i tym brakiem poczucia zagrożeń. Ale dobrze, że się dzieje. Mamy teraz czas. Czasu jest coraz mniej, ale no mam nadzieję, że się nic nie wydarzy, ale to jest dobry krok, żeby szkolić, żeby działać. Tak. No my, mówię, w instytucie walczymy, Mamy nadzieję, że tutaj miasto Słupsk również będziemy z Państwem mieli możliwość się szkolić i będzie wszystko dobrze.
No ja też mam taką nadzieję, niezmiennie też mam nadzieję, że te szkolenia, wcielenia, te wszystkie działania, które rząd w tej chwili będzie wprowadzał, one będą absolutnie dobrowolne i nie pojawi się tak jak to ongiś bywało, że studenci kombinują, żeby tak. tylko go do wojska jednego czy drugiego nie wzięli. No, albo właśnie człowiek szedł na studia po to, żeby nie trafić do wojska i tak dalej, i tak dalej. No, więc to chciałabym, żeby zostało w tym kierunku. W tej chwili jest WOT, który wciela ochotników.
Tak, ale mamy też dobrowolną służbę zasadniczą, wakacje z wojskiem, także no faktycznie i
tych akcji
jest bardzo dużo, że ten, kto chce, nawet ta wakacje z wojskiem, to jest bardzo fajny program. Jeżeli możemy
no, właściwie dobrowolna, no, możemy sobie zasadnicza pójść, służba wojskowa, tak, taki, tylko taki inaczej się nazywa.
Obozik dwutygodniowy w wojsku.
No trzy.
No tak, no, ale taki w tydzień to jest takie rozrzewki.
Albo cztery nawet, bo to chyba 27.
Także to jest bardzo fajne i jakby ktoś chciał spróbować, to w każdej chwili można też zrezygnować, to też nie jest jakaś tam...
Tak, obligatoryjne i przymusowe.
Jak się wejdzie już do tego wojska, nawet na, te 3,5 tygodnia tej służby przygotowawczej, to w każdym momencie można zrezygnować. Nie wiem, nie spodoba się państwu dowódca, czy w ogóle wojskowe życie. A, bierzecie manatki, do
dziękuję,
widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
To nie jest wojsko, to nie jest Legia Cudzoziemska, że nie wolno stąd wyjść.
Już jak państwo weszli, kontakt. To nie wyjdą.
Tak, dokładnie. Także tak.
No myślę, że tych możliwości i sposobów dla tych, którzy chcą, jest to naprawdę wiele. Niemniej jednak ja też uważam, że te podstawy każdy powinien mieć.
Tak.
Każdy powinien je znać,
wiedzieć. Sygnały alarmowe choćby. Szanowni państwo, krótka taka ćwiczenie. Czy wiecie państwo, ile jest obecnie sygnałów alarmowych?
Zagadka dla państwa, 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy. Coś wymyślę, żeby nagrodę jakąś tu państwu za to wręczyć, to z całą pewnością jakiś gadżet radiowy się znajdzie. Nie będziemy odpowiadać na to pytanie dziś, niemniej jednak zachęcam do tego, żeby podać nam liczbę sygnałów alarmowych. Tak. Jakie są obowiązujące. Nie będziemy kazali państwu
nie.
Tych dźwięków wydawać. Nie. Broń Boże.
To tam rzeczy się, zmieniły niedawno.
Tak, to tak. prawda. I o tym było głośno dosyć. Tak. I pojawiały się te informacje w mediach publicznych w temacie. A wręcz dodam, że są miejsca, choćby w Redzikowie w tej chwili, gdzie padały informacje o tym, że będą testowane dźwięki, więc mają państwo szansę wyłapać.
Trzymamy kciuki.
Tak, bardzo. 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy. No i właśnie, ja absolutnie uważam, że każdy te podstawy powinien znać. Plecak ewakuacyjny, no to też jest trochę tak, drodzy państwo, że dobrze go mieć. Ja już nie mówię o tym, żeby tam to jedzenie, które jest potrzebne chować, bo musieliby państwo...
Same esy wojskowe. Dobrze,
tak, musieliby państwo co jakiś czas to sprawdzać i wymieniać, czy to nie żyje własnym życiem i nie wyszło. Gdzieś tam.
Natomiast ja polecam, bo jest poradnik bezpieczeństwa, ten plecak ewakuacyjny z tego poradnika państwowego bezpieczeństwa, no jest jaki jest, ale przemyśleć sobie, bo na dobrą sprawę plecak ewakuacyjny, żeby skompletować, on też nie może być ciężki, ale szanowni państwo, uwierzcie mi, że większość rzeczy państwo posiadacie w codziennym użytku. To nie muszą być jakieś kosmiczne rzeczy. No latarkę przecież każdy z nas ma.
W telefonie większość powie
nawet
zaraz.
Nawet w telefonie, ale wiesz, telefon
ale gorzej jak padnie, nie?
Dobrze byłoby
nie
mieć będzie... też jakiś powerbank. To tak. jest jakiś potężny wydatek, a nawet się przyda w codziennym życiu. Czasami dobrze to mieć. Także my w tych szkoleniach właśnie dajemy takie praktyczne wskazówki, co ze sobą dobrze na przykład zabrać, żeby
tak
te 48,
przyda
tak, przyda się, 48, 72 godziny być w stanie przemieścić się z punktu A do punktu B i nie martwić się o to, że my, czy nasi najbliżsi, po prostu będą bez pomocy. No bo to już nie może być.
No właśnie. I teraz tak, szkolenia dla urzędników i dużych firm już, dla ludności
no już
cywilnej?
Już, pierwsze mamy ludności już w Gdyni w grudniu. W Ustce będzie również, z tego co wiem, no i Lęborg, już ludność nam rusza. Natomiast no, w przyszłym roku będą kolejne, z tym, że czekamy właśnie, bo to środki trzeba, samorządy muszą wydać do końca roku. i podejrzewam, że druga kampania będzie ruszała już na przełomie stycznia-lutego, więc w przyszłym roku też będziemy bardzo mocno obciążeni. Także to nie, szanowni, nie jest tak, że my naukowcy siedzimy w domu i tylko czytamy książki, pisemy artykuły.
I symulacje, tak, i te komputery.
My wychodzimy też do państwa i bardzo się cieszymy, kiedy możemy właśnie zderzyć naszą wiedzę naukową, ale też mi się wydaje, że też dużo jest praktyków i się dzielić nie tylko dla idei, ale dla państwa, żeby to po prostu wykorzystywać, bo my jesteśmy dla was, a nie wy dla nas.
No i tu myślę, postawimy gdzieś kropkę. Czekamy na państwa odpowiedzi w temacie, ile sygnałów alarmowych jest. 603-06-06-06. I namawiam państwa oczywiście do tego, żeby śledzić poczynania Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego, także Fundacji Róża Wiatrów, bo Zgadza wy wespół się. W zespół
tak jest.
Pewne działania robicie. Ukłony tutaj dla Grzegorza Załupki.
Właśnie walczy w Świnoujściu.
Tam, na szkoleniu. Tak. No, proszę uprzejmie. No to, drodzy państwo, gdybyście mieli ochotę, warto, mówię, podpytywać, zaglądać, dopytywać też Urząd Miejski w Słupsku, kiedy takie szkolenia zostaną zorganizowane.
Na pewno.
W Słupsku.
Tak jest.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Dr. Grzegorz Diemientiew, Joanna Merecka-Młotysz. Do usłyszenia.